Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, biegniemy do Muzeum Fotografii, czyli do MUFO w Krakowie, na ulicę Rakowicką, gdzie trwają naprawdę już ostatnie przygotowania przed piątkowym wernisażem. Tytuł wystawy Być jak Adam Karaś, a w studiu kuratorki wystawy Monika Kozień i Marta Miskowiec. Dzień dobry, witajcie.
Dzień dobry.
O, mówicie już unisono. To jest kwestia jednak tej praktyki kuratorskiej. Już wiecie, jak to jest być jak Adam Karaś?
No, same Marta? Chyba nie do końca, ale po prostu chciałybyśmy, żeby inspirował, bo to jest coś, po prostu być kimś takim jak Karaś, takim upartym w tym, co się chce robić. I nie zważając na różne ścieżki, które rzeczywistość nam podkłada.
Albo bezdroża.
Albo bezdroża. Mhm. On był na bezdrożach, ale te bezdroża wracają. Mimo tego, że może to w jego czasie nie było takie oczywiste wszystko, to co on robił, to okazuje się, że to jest strasznie żywe i fajnie jest się z tym zetknąć, co on zrobił. Bo jest to i oryginalne, i zadziwiające, i zaskakujące. Ten jego sposób myślenia, po prostu taki niezależny, powodował, że musiał robić wszystko po swojemu i to.
Jaki był?
Być Karasiem to jest.
Właśnie to.
Karasiować trochę można.
Karasiujecie.
Trochę karasiujemy, no bo to się po prostu stało. Zaczęłyśmy kilka lat temu dobrych badania, zaczęłyśmy przeglądać jego bardzo dużą spuściznę, która jest w MUFO. Dość intensywnie znaliśmy oczywiście jego zdjęcia i pracę wcześniej, ale no nie w takiej skali, w jakiej żeśmy się zetknęły, po prostu dokładnie to przyglądając. No i tak siłą rzeczy, dzień za dniem, coraz bardziej jakby ujawniało się to, co najważniejsze, po prostu jego charakter, jego sposób bycia i jego myślenie i że to jest takie najbardziej inspirujące. To, co w efekcie każdemu z nas może przynieść takie myślenie, to jest jakby jego, ale ta wolność jest ważna.
No, to właściwie zaczynam, czuję, zbliżać się do odpowiedzi na pytanie, jak to jest być jak Adam Karaś. Na pewno to znaczy zachować niezależność. Tak zaczynam to rozumieć.
Tak, na pewno. To jest bardzo ważne. Czy żyć po swojemu? To chyba nawet, nie wiem, czy Karasiowi zależało na tym, żeby zachować niezależność, żeby był jakimś takim świadomym bojownikiem o jakąś taką osobność. On po prostu taki był. Tak, wszystko, co robił, robił po swojemu, bo to po prostu
to
było
tak
jego.
Tak wygląda.
Tak, no więc właśnie, tak, że to nie był jakimś
moje reguły.
Tak, nie był jakimś doktrynerem, który po prostu walczył z systemem. On po prostu tworzył swój własny świat i własny system, co ciekawe. Rzeczywiście, bo wiele jest takich dowodów na to, że uwielbiał tworzyć przeróżne systemy, grupować coś, zamykać w jakieś koperty na przykład, jakieś sensy, tak? Bo tutaj trochę to może być enigmatyczne, co mówimy, ponieważ...
Fajne jest, nie? Z jednej strony ekscentryk, tak, z drugiej strony ktoś, kto potrzebował systematyzowania tego nowego świata.
Bo myślę, że na pewno pewne pokolenie, bo już to jest człowiek, który urodził się pod koniec XIX wieku, zmarł w latach 80., no więc siłą rzeczy dla całkiem już sporej części społeczeństwa po prostu jest zupełnie anonimową postacią. Natomiast ci, którzy żyli w czasie, kiedy on działał i też trafili do niego, do atelier, myślę, że nie zapomnieli już tej wizyty, bo podobno było to coś wyjątkowego. Więc właśnie wszyscy go znali po prostu jako fotografa, jako takiego ekscentryka, dziwaka, który tworzył przedziwną atmosferę u siebie w czasie robienia po prostu zwykłych zdjęć, takich legitymacyjnych nawet. I też myśmy tak trochę do niego podchodziły na początku, właśnie jako takie fascynujące, ale po prostu taki oryginał, troszeczkę można, tak anachroniczny, jakiś ekscentryk, oryginał, ale po prostu w trakcie jakby właśnie przekopywania się przez tą spuściznę, o której wiedziałyśmy i to, co do nas napływało, ponieważ też muzeum zajmuje się opracowywaniem takich materiałów po krakowskim towarzystwie fotograficznym, które trafiło w pewnym momencie z Urzędu Miasta do nas, więc tam też oczywiście co i rusz pojawiały się jakieś nowe materiały, co trzeba powiedzieć, czasami wywracały do góry nogami nasze wcześniejsze myślenie. Także była to rzeczywiście dosyć, można powiedzieć, żywa przygoda i taka rozwojowa. Ale właśnie z tego, co widziałyśmy, naprawdę zaczynało się jakby tak wyłaniać z tej powłoki takiego dziwaka, którego właśnie gdzieś nam wszystkim przekazano, ludziom konkretnego pokolenia, zaczęła się naprawdę taka fascynująca postać, która na dokładkę jeszcze jakoś taka jest bardzo, bardzo aktualna, choćby jego oczywiście wywołane innymi jakimiś tam warunkami życia w PRL-u, w którym nigdy nic nie było. Zero Waste na przykład, jego robienie, nadawanie drugiego życia wszystkiemu, co go otaczało i nie wyrzucanie niczego, było fascynujące.
To myślę, że dobrze będzie tak na użytek naszej rozmowy wprowadzić w tę postać, bo powiedziałaś taką bardzo otwierającą też rzecz, urodził się pod koniec XIX wieku, więc formował się jako człowiek, jako artysta przecież jeszcze przed odzyskaniem niepodległości w obcym państwie, obcym nam dziś. No jest to bardzo ciekawe. To może zapytam o te jakieś takie najważniejsze punkty jego życiorysu, jak to się stało, że został fotografem w ogóle, w jakiej rodzinie przyszedł na świat.
Jego rodzice pochodzili z Gaja, spod krakowskiej wsi. Już tutaj są właściwie obrzeża Krakowa. Ale Karaś i jego młodszy brat Wiktor, 2 lata młodszy, urodzili się już w Krakowie. No i ta ich ścieżka, powiedzmy, edukacyjna i formowania się jako ludzi fotografii czy filmu też, zaczęła się dosyć wcześnie, bo oni byli młodymi chłopakami. Mamy takie zdjęcia, że to są dzieci z aparatami fotograficznymi. Zaczynali robić zdjęcia, powiedzmy, reportażowe. Adam Karaś ma kilka takich naprawdę sztosów.
Strzałów udanych, tak?
Pierwszy samolot nad Krakowem, odzyskanie niepodległości, przejęcie odwachu.
Wiedział, co ważne. To jest podstawa u reportera.
Byli związani z ruchem robotniczym, więc fotografowali różne manifestacje. Pogrzeb Semperitowców, bardzo ważne wydarzenie.
Także dziejach polskiej sztuki, jak wiemy, z racji Janianki, realizacji na cmentarzu Rakowickim.
Tak, jest tam grób po prostu zaprojektowany przez Jarmiankę, oni po prostu byli jakby z tego środowiska. Mm-hmm. Więc jak Adam Karaś zakładał swój pierwszą firmę fotograficzną, jeszcze na ulicy Czarnowiejskiej, w nieistniejącym domu pod numerem 5.
I rozumiem, że usiłowaliście znaleźć tę Czarnowiejską i to się po prostu nie udało. Nie ma tego domu.
Nie ma.
Jest legenda.
Tak. Było to duże zaskoczenie oczywiście.
Tak, bo w Krakowie jednak pewna materialność jest czymś oczywistym, prawda?
Ale już nas nic nie dziwiło, bo właśnie zaskoczenia dotyczące Adama Karasia pojawiały się co i rusz. Także naprawdę to, że akurat nie ma Czarnowiejskiej 5, gdzie podać mieszkanie.
Mimo, że jest 3 i 7,
oczywiście, tak, 3 i 7. No, więc to było jedno z takich ciekawych.
To było już, ten pierwszy zakład działał po pierwszej wojnie.
W 18 roku.
W 18 roku miał już dokumenty, skończył praktykę w zakładzie de Paris. Praktykował u pana Czajki, uczył się fotografii i tam, i potem założył swój własną firmę pod nazwą Bracia Karaś. Bo jest cały czas w orbicie Wiktor, który formalnie jakby nie jest w dokumentach, natomiast się pojawia w licznych bardzo reklamach, szyldach i w takich logotypach, które produkowali, zresztą bardzo piękne są te ich materiały reklamowe. I zrobili, więc ta firma Bracia Karaś właściwie pod tą nazwą funkcjonowała jeszcze po II wojnie światowej, ale wiadomo, że Wiktor pracował z współpracował z bratem raczej niż jako współwłaściciel firmy. No i zaczynali tuż po pierwszej wojnie światowej już jakby tak osiedli we własnej firmie i robili zdjęcia portretowe, ale też jest coś bardzo ważnego. W 1916 roku Adam Karaś zrobił z bratem pierwszy fotomontaż. Nazwali to fotoraturą. I pokazywał on, jest to pokazywane na naszej wystawie, ten fotomontaż. Nazywa się on Głód. I jest to obraz taki alegoryczny, przedstawiający to widmo głodu, które owiało wtedy Europę w czasie I wojny światowej, po wojnie, po bitwie pod Verdun. Po prostu to było bardzo, bardzo ciężkie doświadczenie egzystencjalne. I
czyli twórczość zaangażowana, tematy społeczne.
Bardzo. I miał bardzo dużo fotomontaży o tematyce społecznej.
Fotomontaż, jeśli wiemy, to wiem, że przecież Moniko też badałaś fotomontaże, to jest raczej kwestia w XX wieku nieco późniejsza.
Tak, prawda? Tak, tak. Czyli 24 rok jest uznawany tam w sztuce za taki początek, bo ja wtedy pierwszy numer bloku tego czasopisma i no i właśnie to jest Szczuka, Żarnowe, Równa.
Tak.
I to, co ciekawe, to były głównie kolaże. Z tym się to wiąże, ponieważ fotomontaż negatywowy, który stosował Adam Karaś, naprawdę był no, bardzo trudną techniką. Tak?
Czyli na tym pierwotnym materiale naświetlanym.
Tak, wielokrotnie, prawda? Wielokrotne naświetlanie, więc on, to co też Karaś powtarzał wielokrotnie, było taką jego dumą, że te zdjęcia, które on wykorzystywał później w fotomontażach, były też jego zdjęciami. To nie jest częste. I tutaj też właśnie jakby jest trochę taki zgrzyt może z tym, co w sztuce wtedy awangardowej było, że brało się ten jakby materiał gotowy, gotowe zdjęcia, to niekoniecznie musiało być nasze, tylko jakby takie odpadki ze świata.
Jesteśmy tak? jeszcze lepsi, tak?
Dokładnie, tak, tak, więc to tutaj, ale jakkolwiek nie umieszczać go, nie porównywać z tymi działaniami awangardowymi, to naprawdę jest to coś tak niesamowitego, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakby wśród czego wtedy ludzie żyli. Nie mówię nawet tylko jakby zwykli ludzie, ale nawet artyści, prawda? Bo to też, jeżeli chodzi o wyobraźnię, jeżeli chodzi o jakby takie tworzenie narracji i w ogóle myślenie o obrazie, to tak naprawdę fotografia wtedy dopiero się przebijała jakby tak do takiego, no powiedzieć, takiego świata wizualnego. No my tak. Teraz, dla nas jak nie wiem, ktoś usłyszy, no robił fotomontaż, ojej, każdy z nas robi po prostu kolaże. Wszystkie aplikacje dają taką możliwość, nie wiem, zdjęcia z wakacji możemy sobie dosłownie jednym przyciskiem zamieniać, jakie tam chcemy właśnie fotomontaże. Ale początek XX wieku, jak poświadomimy, że takie pierwsze jakieś działania właśnie kolażowe, fotomontażowe, to jest, nie wiem, 1912-13, brak z Picassem, coś tam zaczynają doklejać do obrazów i tworząc kubizm syntetyczny i to było w Paryżu. Karaś nie miał o tym pojęcia. Jak sobie tak uświadomimy, wyglądały gazety, właśnie między innymi te nowości ilustrowane, do których dawał swoje zdjęcia i też właśnie miał niektóre zdjęcia na okładkach i to naprawdę, to po prostu było jedno zdjęcie i tekst, tak? A najczęściej to nawet był w ogóle rysunek, a nie, a gdzie? Bo też możemy mówić, no dobra, w dwudziestoleciu międzywojenny były te fantastyczne takie kolaże właśnie Brzeskiego.
No tak, te najbardziej znane. To
prawda, w Ikacu jak pracował. No tak, tylko to są lata 30. Więc naprawdę, tutaj chłopak...
Ponad dwie dekady wcześniej. Tak. Nie, ponad, około.
Chłopak, który właściwie...
20 lat miał.
Tak.
Przeszedł taką edukację, taką formację bardzo klasyczną w atelier. No po prostu coś takiego w głowie się tak, zrodziło, tworzenia wypowiedzi takiej nagle w jednej płaszczyźnie, na jednym obrazie złożyć te treści. No niesamowite, tak, to muszę powiedzieć, robiło to duże wrażenie.
Tak, jeszcze oczywiście do twórczości podejdziemy, za chwilę zresztą przeniesiemy się na wystawę i też będę was prosić, żebyśmy spróbowały tę przestrzeń w słowie wykreować i jakoś odnaleźć się tam na użytek naszej rozmowy, ale wróciłabym jeszcze do życiorysu, bo byłyśmy na Czarnowiejskiej pod numerem 5, gdzie być już się nie da. To znaczy, jeśli dobrze Moniko rozumiem, że z jednej strony prowadził atelier, gdzie po prostu zarabiał na życie, a z drugiej strony gdzieś równolegle uprawiał tę swoją, nazwijmy tak, eksperymentalną twórczość?
Tak, to i to w ogóle, jak się popatrzy, co się działo, to głównie chodzi o ten wcześniejszy okres, kiedy działali z Wiktorem. Wtedy najwięcej się działo, to wtedy w tych głowach naprawdę tam nieźle buzowało i wychodzą z nich tak fantastyczni marzyciele, że po prostu aż zazdrość bierze, jak można być, że też się chce być takim entuzjastą. I właśnie te lata, tak 16-18, to jest taki pierwszy wybuch, właśnie są, to musiało być dla nich coś niesamowitego. No, zdjęcia, chłopak ma 20 lat i ma zdjęcia na okładce tak, czasopisma. Wtedy powstają właśnie te fotomontaże. Dostaje tytuł czeladniczy, otwiera studio, no więc po prostu wszystko stoi forem. I drugi z kolei taki czas to jest 32 rok, ale w międzyczasie w 28 roku bracia kupują kamerę filmową. I cóż robią zaraz po tym, jak już zakupili jedną kamerę filmową, którą zresztą ostro targowali u producenta, zakładają wytwórnię filmową.
Dlaczego świat o tym nie wie?
No właśnie, to jest niesamowite.
Coś tu mi nie pasuje. Absolutnie nowatorskie działania. Byli właściwie o krok przed innymi i teraz musicie właściwie przypominać Adama Karasia i jego brata Wiktora. Coś tak, poszło nie tak.
Coś, oni w ogóle, to jest takie niesamowite, bo to jest właściwie jak takie scenariusze karier amerykańskich. Właśnie z początku.
Dokładnie tak.
I oni właściwie, jakby przeczuwając to, byli gotowi na wiele jakby przedsięwzięć. I co przychodziło do głowy, to od razu takie totalne się robiło. Byli tak totalnie przygotowani, jak to Marta wspominała, o materiałach na przykład takich firmowych. Po prostu takiej ilości logotypów, jakichś wizytówek, ulotek z dwudziestolecia międzywojennego, ja nie znam. Jest niesamowite. Jak już wymyślili, czy wymyślił, bo to już mogą być późniejsze rzeczy, że na przykład będą powstawały pocztówki. Będą robić pocztówki.
Czyli tak jak każde muzeum, galeria dzisiaj robi, prawda, żeby jakoś tak, ale, promować
ale to nawet, tak, ale to nawet właśnie oni nie do promocji swojej, tylko jako taką usługę. Chyba chcieli, tak mówię, bo to wydaje się, że to już będzie raczej ten czas po 39 roku. Na przykład powstawały wzory pocztówek takich wielkanocnych, można nawet świątecznych. No, ikonografia ich jest, zachęcamy, troszkę będzie można ich zobaczyć na wystawie. Niesamowicie, chyba co są najdziwniejsze i niekiedy nawet najsmutniejsze. Najsmutniejsza choinka świata. Tak.
To tam.
Tak. Także to właśnie ten 32 rok, bo to właśnie mówiliśmy o tej Czarnowiejskiej. W 32 roku przenoszą się, a właściwie może Adam bardziej przenosi się na Szewską 12. I wtedy też, to jest taki rok dla niego ważny, żeni się z laborantką, z Henryką i właśnie wtedy tam powstaje ten nowy zakład i rodzi się córka też, także taka zupełna zmiana stylu życia i Ale to jest następny rozwój znowu, bo w 1933 roku jest taki rok bardzo filmowy na odmianę.
Jakieś filmy się zachowały do naszych czasów, czy tylko legenda?
Zachowały się w Filmotece Narodowej fragmenty takich prywatnych ujęć. I film dokumentalny o odsłonięciu pomnika Piłsudskiego w Makowie Podhalańskim. Pozostałe filmy niestety się nie zachowały. Jest relacja z jednego z wywiadów z Karasiem, że one po prostu zniszczyły się, ponieważ w czasie wojny, ponieważ były przechowywane w piwnicy i się zniszczyły. Jest też jedna historia o filmie dotyczącej Wymarszu pierwszej kadrowej, taki dokumentalny czy
jubileuszowy,
taki jubileuszowy film. No i niestety został wadliwie wywołany i w ogóle nie
ujrzał światła.
Nie ujrzał światło
dzienne, ale na etapie powstawania.
Robili dużo takich filmów dokumentalnych i reportażowych.
To może jeszcze się coś znajdzie.
Jest szansa na jeden. Być może, bo był jeszcze w latach 80. jest informacja o...
Ktoś go widział.
Tak, że być może był pokazywany, to jest taki dokument z Kalwarii Zebrzydowskiej, nazywany z Pogrzeb Matki Boskiej.
Tak, albo z kolei Obrzędy Wielkanocne, to też nie wiem, bo to jest różnie do zależności, co Adam Karaś pamiętał w danym momencie i co przekazał danemu dziennikarzowi.
Także nie zawsze to samo.
Nie. To właśnie jakoś tak narastało, obrastała legenda. Ale w jednym z ostatnich wywiadów on właśnie mówił, że ten film z Kalwarii Zebrzydowskiej się zachował. Jest w bardzo dobrym stanie. Ale już nie wiemy, gdzie on jest. Dokładnie w tym momencie nie pamiętam, gdzie to było zapisane. To była jakaś ulotka, jakaś informacja, że po śmierci już Karasia w 1987 roku najprawdopodobniej była konferencja i przegląd jego filmów pod Baranami. No i właśnie pytanie, z pewnością tamten film był pokazywany, więc to taki ostatni ślad to jest najprawdopodobniej tamto miejsce.
No, ale sprawa, jak się wydaje, tak całkowicie beznadziejna nie jest. Myślę, że wystawa może się też przyczynić do pewnych odkryć, poszukiwań. No wiadomo, że nazwisko Karasia wejdzie na nowo do obiegu. Ja jeszcze w tej części rozmowy chciałabym was zapytać o to społeczne oddziaływanie Karasia na rzeczywistość wizualną tego miasta, bo kiedy na konferencji prasowej w MUFO kilka miesięcy temu opowiadałyście, nie, to nie wy opowiadałyście akurat, ale rzeczywiście pojawił się komunikat o wystawie, nagle się okazało, że nawet wśród dziennikarzy obecnych na konferencji są osoby przez Karasia fotografowane, a nawet jeśli nie same były fotografowane, to rodzice byli fotografowani i okazało się nagle, że jest jakiś alternatywny świat stworzony przez Adama Karasia, być może jego brata, który żyje w krakowskich domach, tylko nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę.
No z relacji osób, z którymi my żeśmy się akurat miały okazję zetknąć, a mam nadzieję, że będzie ich dużo, dużo więcej.
Na pewno będzie to nieuniknione teraz.
To jest zawsze jakby ten przedstawiony jest taki efekt tej pracowni, która była niezwykłym miejscem z tym demiurgiem Karasiem, który zarządzał jakby tym, jak ta pracownia wyglądała, która była jednocześnie domem. Pamiętajmy, że tam mieszkała cała rodzina i to było nieduże miejsce. Rodzina gnieździła się po prostu na 30 metrach. Pracownia miała...
Pracownia była najważniejsza.
Najważniejsza i tam właśnie był Adam, który reżyserował swoich klientów, których ich wprowadzał w obłęd niekiedy swoimi historiami, po to, by uzyskać odpowiedni wyraz twarzy, tak to nazywał. Uważał, że osoba, która jest fotografowana, jest artystą, on jest tutaj w tym momencie tylko rzemieślnikiem, fabryka daje materiały. Zresztą pisał o tym w swoich fototekstach, o czym mam nadzieję będziemy mogły powiedzieć. I to było chyba nie do zapomnienia, więc czekamy na relacje i wiemy, że oprócz tego, że ta pracownia przyciągała specyficznych klientów, bo to nie było dużo takich, były atelier fotograficzne, które były urządzone w takim stylu bardzo mieszczańskim i trzymały się pewnych jakby takich wizualnych zasad. U Krasia chyba było inaczej. On miał swój styl, bardzo rozpoznawalny fotografowania i też różne rzeczy na fotografiach się też pojawiały. Miał fotografię jednoakcyjną, czyli proste zdjęcie dwuakcyjną, gdzie robił portrety z cieniem, na przykład zdjęcia ślubne, gdzie małżonek jest jako taki mroczny profil, za panną młodą się ujawnia. A jeszcze czasem pomiędzy profil Nefretete.
No tak, to
wszystko
czemu
gra.
Nie?
Czemu nie? Czemu nie?
To nie, to ja teraz, przepraszam, muszę ochłonąć, proszę o chwilę przerwy i wracamy jeszcze przed 10:00.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj Być jak Adam Karaś, tytuł najnowszej wystawy w Muzeum Fotografii w krakowskim MUFO. W studiu kuratorki Monika Kozień i Marta Miskowiec. Rozmawiamy o Adamie Karasiu. Teraz chwilę porozmawiajmy o samej wystawie, która no, jest już gotowa, nazwijmy rzecz po imieniu. Podglądam to, co dzieje się w mediach społecznościowych MUFO i no to się naprawdę fajnie zapowiada. Taki, użyłaś, Marto, ciekawego słowa, że powiedziałeś, że Karaś reżyserował swoich bohaterów, reżyserował całe sytuacje, których efektem było zdjęcie. Myślę, że tak domyślam się, wystawę zobaczę dopiero w piątek, ale że wy, jako kuratorki, idąc za tym impulsem, też coś chciałyście wyreżyserować na tej wystawie. Bo to nie wygląda jak taka zwykła wystawa, że są ściany i wiszą zdjęcia. Mhm. O nie, tak to nie wygląda.
Tak, istotnie. Nie, może nie zdradzając szczegółów, no bo chodzi nam jednak o element zaskoczenia, to możemy śmiało powiedzieć, tak, że nie jest to zwyczajna wystawa.
Ale też ten impuls właśnie trochę stworzenia świata wam przyświecał?
Tak, właśnie. Mikrokosmos, tak, Adama Karasia, który nas tak zafascynował. Chciałyśmy dać taką możliwość odczucia jego. Nie chciałyśmy absolutnie rekonstruować. Więc jeżeli ktoś stęskniony za dawnymi czasami, pamiętający atelier, będzie liczył na to, że wejdzie jakby do jakiejś skrzynki pamięci i się teleportuje tamtych czasów. Nie, to nie. To nie o to chodzi. Chciałyśmy bardzo wydobyć też taką, jakby powiedzieć, uniwersalność i współczesność Karasia, by pokazać go takim atrakcyjnym też dla młodych ludzi. Tak, to można powiedzieć tak. Myślę, że tak, najkrócej i najbardziej ogólnie i tajemniczo o to chodzi.
Żeby tej aury tajemniczości tak całkowicie nie rozwiewać, to dopytam, jak sądzicie, dlaczego może być właśnie dla młodych widzów atrakcyjne? Bo no, z jednej strony to jednak jest jakaś wystawa historyczna, pokazująca pewien fenomen Krakowa, już miniony i zamknięty definitywnie.
No myślę, że najważniejsza jest ta jego osobowość. To jest zawsze atrakcyjne, żeby być sobą, zwłaszcza jeżeli mamy tak bardzo zapudełkowane życie jakby różnymi formatami i ścieżkami. Tutaj tego nie zobaczymy. Tutaj musimy się jakby oswoić z kimś, kto po prostu jest dzikim w każdej rzeczywistości. To jest właśnie taki człowiek, który po prostu może się wydawać dziwakiem, ale tak naprawdę czy my nie jesteśmy dziwni, że się nie chcemy żyć po swojemu. Może to jest dziwne i myślę, że to jest bardzo inspirujące dla młodych ludzi i też takie oddajemy właściwie trochę górnolotnego słowa hołd takiej postawie życiowej i takiej właściwie mimowolnej, bo to nie było tak, jak Monika mówiła, takie zadekretowane, ale właśnie takie życie. Więc to jest na pewno. Ważne są różne elementy i wątki. Myślę, że jego sposób pisania, spisywania swoich myśli, który też był fotomontażem. Miał drukarkę świetlną, którą się posługiwał, żeby pisać swoje uwagi przeróżne i reklamowe, i takie dotyczące fotografii
uwagi
i
reklamowe,
życia.
Reklamowe, przepraszam, czy dobrze słyszę?
Nie, reklamy i uwagi różne dotyczące klientów, jak się klient, kim jest klient, co on, jak należy, jakie są relacje między nim a klientem, to takie. Było, ale też to
Witkacym pobrzmiewa. Nie wiem, czy miałyście też takie wrażenie.
Witkacym czasami, ja na przykład miałam takie flashbacki, ojej, jak Kantor, zupełnie jak Tadeusz Kantor, na przykład takie tworzenie przez niego by swoich takich życiorysów.
Tak, tak. Przepisywanie
autobiografii.
Bardzo taki awangardowy motyw, gest.
Tak, i to wszystko było od samego początku do końca jego. Czyli sposób pisania, pisanie i to jak... I co napisał. Więc to jest właśnie cały Karaś w tym. Więc to też jego traktowanie, Monika mówiła właśnie o tym jego wiecznym recyklingu, że on... pracował na zasadzie takiego Robinsona. Rób z tego, co masz. Nie kupuj, nie zbieraj, tylko masz to i z tego robisz. Zrobił też aparat fotograficzny od początku do końca, atelierowy musiał przerobić taki duży aparat. Meble, jakieś elementy scenografii. No wszędzie jest ta ręka jego i te... I nie przywiązywał wagi takiej bardzo do estetyki, raczej do funkcjonalności, to musiało działać. Porywał świeżo zakupiony sprzęt gospodarczy małżonki, czyli suszarka do włosów, bardzo dobra do suszenia zdjęć, jasne. Nie ma po tej stronie domu, tylko jest po drugiej stronie domu. Tak się żyło przy nim.
Wiadomo było, co jest ważne. Teraz jak to przetłumaczyć na język wystawy? Wszystkiego od razu mówię Państwu, nie powiemy, bo też chodzi o ten element zaskoczenia, wejścia. Niemniej wyobrażam sobie, że to jakaś forma jego pracowni, jego kosmosu, jak powiedziałaś.
Kosmos, tak, to było bardzo trudne i wiele było rozmów na ten temat, jak pokazać taką totalność, to co tutaj już brzmiało, że to życie było dokładnie połączone z pracą zawodową, przenikały się bardzo mocno i też właśnie fotomontaż, o którym mówiliśmy, on był w tak wielu dziedzinach jego życia. To była, właśnie on uważał się za rzemieślnika, ale jedynie właśnie przy tych fotoraturach mówił, że jest artystą. Ale fotomontaże właśnie, choćby te teksty, to też jest rodzaj fotomontażu, te wszystkie jakieś reklamy, które tworzył, tabla i tak dalej, to też było, więc jak tu wybrać, co żeby wybrzmiało, żeby jednak powiedzieć jakoś w jakiś taki jasny sposób o tym, czym się zajmował, a równocześnie to, co wiedziałyśmy od samego początku, nie chciałyśmy robić labiryntu bardzo takich mocnych, wyseparowanych dziedzin zainteresowania czy życia jego. Więc wiedzieliśmy, że to się musi przenikać. Pierwsze pamiętam, co było, powiedzieli, że chcemy, żeby to była wystawa, która nie nakazuje niczego, tak? Że po prostu można swobodnie się po niej poruszać, ale równocześnie nie chciałyśmy, żeby było to takim jakimś zagubieniem, żeby człowiek się czuł po prostu źle z tym, że nie wie, gdzie jest. Więc tu no, naprawdę rzeczywiście no
tak,
połączenie ognia
z wodą. Się rzeczywiście jakoś ostatecznie czymś takim stać, prawda? Zaproszeniem do czyjejś głowy. No wiadomo, że poruszanie się w czyjejś głowie jakby jest skazane na porażkę.
Tak, więc chciałyśmy to zachować. Taki rodzaj totalności, trochę chaosu i nagromadzenia się bardzo różnych takich bodźców i zjawisk. I też to, tam się tak to trochę będzie. Ale są oczywiście takie wyróżnione części. Jest część poświęcona życiu. Taki rodzaj bardzo wręcz monumentalnego timeline'u. Jest właśnie ta część atelier, jego sprzęty, rodzaj takiej instalacji tworzą. jest zaprezentowany film, właśnie ta działalność, no jego, jakby tam cała konstruowana, całe jego życie, czyli te portrety atelierowe, które wykonywał. I też są fotomontaże. Fotomontaże to już jest, myślę, taki właśnie, taki naprawdę hołd oddany jemu. Myślę, że to będzie też takie zadziwiające właśnie, jakby zupełnie inaczej estetycznie ta część jest potraktowana. To jest po prostu taka mała wystawa jego fotoratur. Marzył zawsze
tak,
o wystawach.
Czyli miał te wystawy.
Miał te wystawy. Nie umiemy naprawdę dociec, ile ich było, bo tak mówię, ciągle były podawane inne lata. Na pewno były co najmniej dwie wystawy. No i ta jest taką właśnie wystawą w wystawie, więc jest też i taki fragment dla osób, które, nie wiem, chcą wytchnienia, chcą, żeby zdjęcie było za ramą i białym paspartu, to i z podpisami. To też
nawet
to
z podpisami.
To no. Też taki fragment życia Adama Karasia zafundujemy.
Coś Mieszczańskiego musi się pojawić, ale oczywiście na zasadzie jakiegoś cytatu. Najtrudniejsze pytanie, ile obiektów na wystawie i jakie media?
To jest naprawdę bardzo
pytanie. Ja wiem. Już trudniejszego nie będzie. A tak z grubsza.
Można powiedzieć z grubsza, że na wystawie będzie około 500 obiektów, część w formie animacji, które należy traktować bardziej wrażeniowo, więc nie będą takie przytłaczające, część w formie instalacji, więc to nie chodzi o to, żeby oglądać obiekt po obiekcie tam. Absolutnie można się skupić naprawdę na kilku fragmentach i myślę, że ten efekt Karasia będzie, ale miałyśmy naprawdę tą spuściznę przez kilka lat. To odsiewanie z tych tysięcy, bo to można różnie liczyć, najmniejszą
właśnie
liczbę, jaką można podać, to jest 22 tysiące obiektów, ale można tak policzyć, że będzie tego dużo więcej.
Zresztą nie wszystko się zachowało, jak wiemy, ale to już jest na inną rozmowę zupełnie.
Tak. I wybór dotyczył tych najważniejszych wątków, żeby je pokazać, żeby oddać im swoje miejsce. Dlatego jest to taka trochę totalna wystawa, ale myślę, że właśnie też taka bardzo wrażeniowa.
Najważniejsze wątki, tak wyliczając, to no, będzie portret, czyli jego sposób zarabiania na życie.
Jego świat, jego pracownia. Będzie jego historia, jego rodziny. I będą fotoratury, czyli fotomontaże i film.
I jeszcze i jego teksty.
To jest.
Ale
też
o tym cichosza.
Dobrze, to umówmy się na następną rozmowę pogłębioną o tekstach. Jeszcze jeden ostatni już temat nie mogę sobie darować, mianowicie wystawy Adama Karasia. Powiedziałaś, były dwie, ale no nie powiedzieliśmy ważnego słowa, że właściwie on tę wystawę, to miał taką stałą wystawę na Szewskiej. No i to jest rewelacja.
Rzeczywiście nie powiedziałyśmy jeszcze o czym się w ogóle niesamowity.
Fenomen.
O witrynach, które były zamontowane na fasadzie przed wejściem. I znowu dla współczesnych ludzi żyjących teraz, to nic takiego. Każdy ma tam walla na Facebooku, czy na jakimś inaczej może zupełnie swobodnie i automatycznie wręcz informować, co się myśli o świecie i o sobie. Wcześniej to nie było takie proste. Na przykład w PRL-u, jak się uświadomimy sobie, że nawet zwykłe zaproszenie na wystawę musiało mieć jakieś tam odpowiednie adnotacje o zatwierdzeniu przez cenzora, to pokazuje, jak jednak był ograniczony sposób takiego, można powiedzieć, poziomego informowania, typu, nie wiem, dziennikarstwo obywatelskie w ogóle nie istniało. A Karaś to właśnie robił.
Owszem. Nie przyjmował tego do wiadomości.
Od lat 30. i od właśnie 36 roku, o którym mówiła Marta, o zamieszkach robotniczych. Od razu następny dzień informowali o tym, pokazywali zdjęcia Karasiowie. I od razu była policja i zdjęcia były zarekwirowane. No a później właśnie już po wojnie też Adam już sam informował o tym, co myśli o wydarzeniach na świecie, ale też oczywiście pokazywał zdjęcia i fotoratury. No i też właśnie ciągle miał problemy z tym, z taką jakby niezależnością informacyjną, którą skutecznie.
O, i to jest też piękny temat.
Temat rzeka.
Właśnie, temat rzeka, ale też temat, który no, bardzo tutaj prowokuje do oddania szacunku tej osobie i właśnie niezależności Adama Karasia. No to mamy co najmniej trzy już następne spotkania zaplanowane, to po prostu będziemy je realizować i kropka, ale nie będzie już drugiego takiego spotkania, to znaczy nie będzie naszego spotkania bez kontekstu wystawy, bo ona się już otworzy w piątek, jest wernisaż, a od 13 kwietnia aż do 29 września w MUFO przy Rakowickiej ekspozycję zatytułowaną Być jak Adam Karaś. Chciałam powiedzieć, można oglądać. Nie, trzeba oglądać. To jest po prostu legenda, to jest historia. No i to jest ktoś zdecydowanie godzien uwagi, wynalazca i właściwie dlaczego Hollywood jeszcze się nie upomniało o tę historię. Albo... Tak. No to też może tak. Będzie okazja. Domyślam się, że jeśli wystawa tak długo, to i bardzo bogaty program towarzyszący, który pewnie będzie budował konteksty i też mam takie poczucie, że bardzo ich potrzebujemy. Bardzo wam dziękuję. Marta Miskowiec, Monika Kozień. Spotkałyśmy się dzisiaj, by porozmawiać o wystawie, ciesząc się, że to już spotykamy się w piątek o 18 na wernisażu, a potem wszyscy się spotykamy. Bardzo wam dziękuję. Mówiąca te słowa Justyna Nowicka, dziękuję. Paweł Lorenz program realizował, jutro poprowadzi państwa naszym kulturalnym szlakiem Robert Konatowicz. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.